Witam w studio Tytusa Chmielewskiego, który przejechał 1200 km na rowerze przez Brazylię w ciągu 6 tygodni, bo wygrał konkurs. I to ten konkurs właśnie stał się początkiem przygody. Co to za konkurs?
Dzień dobry wszystkim. To był konkurs organizowany przez Politechnikę Gdańską, dokładniej Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. I polegał on na tym, że trzeba było wymyślić podróż i potem najlepsza podróż miała szansę wygrać nawet 5000 euro na realizację.
A dużo było tych wniosków projektowych?
15, więc szansa była nawet całkiem duża. Chciałem ten konkurs wygrać i Brazylia wydawała mi się takim bardzo egzotycznym i ciekawym krajem, a poza tym od zawsze chciałem tam polecieć, bo zawsze jak oglądałem jakieś bajki albo jakieś filmy, no to ta Brazylia była dla mnie taka niesamowita, taka dzika, taka nieosiągalna wręcz. I jak się pojawił ten konkurs i zobaczyłem ten plakat, no to pomyślałem, że spróbuję właśnie tam do Brazylii.
I jakieś mapy musiałeś opracować? Na tych mapach musiałeś przedstawić miasta, czy to akurat mniejsze miejscowości, duże miejscowości Brazylii, wioski na przykład? Jak przedstawiałeś tą mapę podróży, to jakie miasta tam umieściłeś?
Głównie bazowałem na Google Maps i przedstawiałem to w formie prezentacji tak po kolei, wycinki map. I tam właśnie były te różne miasteczka, wioski, dżungle. I między innymi była właśnie ta Curitiba. To było pierwsze miasto.
No właśnie, bo powiedzmy, skąd, dokąd pojechałeś?
Z Curitiby do Rio de Janeiro. I z Curitiby dlatego, że to jest największe polonijne miasto Ameryki Południowej i tam jest właśnie bardzo duża Polonia. Dlatego to miasto wydawało się dla mnie tak ciekawe, żeby stamtąd rozpocząć podróż. I Rio dlatego, że właśnie no, najpiękniejsze miasto świata, chciałem tam zakończyć. Po drodze jest jeszcze São Paulo, to jest w ogóle jedno z największych miast na świecie, 20 milionów ponad mieszkańców. Dlatego nie chciałem tamtędy przejeżdżać i przejechałem obok wybrzeżem, Santosem, bo do tego São Paulo nie ma co się pchać. To jest tak duże miasto z tak dużą przestępczością, że po prostu chciałem je ominąć. A Santos, który jest na tej samej wysokości, jest nawet piękniejszy. Ale po drodze minąłem jeszcze Paraty, to jest takie historyczne miasto Brazylii, które zbudowali Portugalczycy, gdy właśnie kolonizowali Amerykę Południową. Stamtąd był transport złota do Rio, a potem do Europy, dlatego to miasto jest takie całkiem bogate. Jeszcze byłem po drodze w Ubatubie, w takiej wiosce Guaraqueçaba, ona jest tak pięknie położona w stanie Paraná. No i całkiem dużo tych takich małych miasteczek urokliwych było.
A jakie było pierwszych 100 kilometrów? Powiedz, kogo spotkałeś? Jak reagowali Brazylijczycy? Czy miałeś niełatwe sytuacje?
Pierwsze 100 kilometrów było bardzo ciężkie, bo zaznajomiałem się tak naprawdę z podróżą. Ja nigdy wcześniej nie podróżowałem w ogóle na rowerze. Dlatego to był skok na bardzo głęboką wodę, bo nigdy nawet w Polsce nie jeździłem na rowerze na wyprawę. Więc pierwsze 100 kilometrów to był dla mnie trochę szok. Na początku miałem plan przejechać 70 kilometrów pierwszego dnia, ale ten pierwszy dzień zweryfikował to, że to nie jest takie proste i udało mi się przejechać tylko 40. Więc nie dotarłem do tego noclegu, który sobie zaplanowałem. Tak naprawdę godzinę przed ściemnieniem zacząłem panikować, że nie znajdę sobie noclegu i zapytałem się takiego policjanta, który po prostu stał przy drodze, czy wie, gdzie mógłbym się zatrzymać i on powiedział, że pójdzie zapytać się swojej koleżanki, która prowadzi restaurację, czy mogę tam u nich za restauracją przenocować. I się udało. Każdy na mojej drodze w tej Brazylii był bardzo dla mnie pomocny i miły. Chciał mi pomóc i takich historii jak ta właśnie było bardzo dużo podczas tej 6-tygodniowej podróży. Ale tak naprawdę do 4-tygodniowej, bo tydzień byłem w Curitibie tam na początku i potem tydzień spędziłem w Rio, więc same jazdy było 4 tygodnie.
A była łączność z krajem? Miałeś jakieś możliwość wykonania telefonów? Na przykład jak potrzebowałeś pomocy i czy potrzebowałeś pomocy na przykład podczas tej jazdy?
Była łączność z krajem codziennie, bo musiałem się codziennie meldować mamie, że nic mi nie jest. Ona się bardzo martwiła. I też wysyłałem zdjęcia, wiadomo, do uczelni. I miałem jeszcze taki nadajnik GPS, który cały czas informował wszystkich, którzy byli zainteresowani moją podróżą, gdzie jestem i na przykład z jaką prędkością się poruszam i tak dalej, żeby też było właśnie wiadomo, gdzie jestem, jak mi się coś stanie. Tam była też opcja wezwania pomocy jednym kliknięciem, także pod tym względem czułem się całkiem bezpiecznie.
A ile kilogramów bagażu leciało z tobą z Polski do Brazylii? Bo na pewno oprócz roweru coś tam było.
Tak, no właśnie ciężko było się spakować na taką długą podróż na rower. Musiałem się ograniczyć tylko do 2 sakw.
I coś na siebie.
No tak, tak. Właśnie miałem 3 koszulki, 3 pary skarpet, 3 pary majtek. I łącznie mój bagaż ważył chyba z 30 kilo, coś takiego. Ten rower z 60 kilo, ja 70. Transport rowerów wcale nie jest taki drogi, nawet tak daleko.
Ile kosztował?
Bo tam 500 zł zapłaciłem za transport na drugi koniec świata tego roweru z całym bagażem. Także wydaje mi się, że to jest niewiele. I miałem taką dziwną sytuację, bo ktoś wywiercił dziurę w tym moim kartonie i wrzucił mi tam jakieś perfumy. Tak potem zobaczyłem, jak przyleciałem do Brazylii. No i niby nic takiego, no ale no tam są różne takie sytuacje, że jakieś tam narkotyki podrzucają, potem są jakieś z tym problemy, także trochę mnie to zdziwiło, ale na szczęście no, to nie było nic takiego.
Ale to były tylko perfumy, na szczęście.
Tak, tak, tak.
Czyli tak, kiedy wystartowałeś, gdzie zakończyłeś, kiedy wróciłeś?
Wyleciałem z Gdańska 4 września, potem byłem przez tydzień w Kurtybie, bo miałem na początku być tam 2 dni, ale naprawdę ciężko mi było się zebrać z tym, żeby wyruszyć. Miałem mega stres, bardzo się stresowałem tym wszystkim. I w ogóle tam przez tydzień byłem u takiej nauczycielki polskiego, która jest z Gdyni i uczy tam właśnie Brazylijczyków mówić po polsku. I ona mnie przyjęła, także u niej czułem się bardzo komfortowo i dobrze. Ona też mówiła, że mogę zostać ile potrzebuję.
A jak ją znalazłeś?
Szukałem na różnych grupach na Facebooku typu Polonia w Brazylii, Polacy właśnie w Kurtybie. I pytałem się, czy ktoś mi pokaże miasto, czy ktoś mnie oprowadzi i ona się zgłosiła. Okazała się być niesamowitą kobietą. A i potem no 4 tygodnie podróży i potem dotarłem do Rio i tam też spałem u takich 2 kobiet. Jedna z nich miała polskie korzenie. To była mama, taka 70-letnia pani, starsza Brazylijka, właśnie z córką. I znalazłem je tak, że pani z konsulatu zobaczyła moją podróż gdzieś na Instagramie i mi je poleciła i te panie też były zachwycone moją podróżą i tam opiekowały się mną w tym Rio.
I co przede wszystkim ciebie zachwyciło w Brazylii podczas tej podróży?
Otwartość ludzi, ta ich radość z życia, taka beztroskość, cieszenie się chwilą. Ludzie byli dla mnie najbardziej niesamowitą częścią tej podróży, ale też oczywiście widoki, bo to te wszystkie rzeczy, które widziałem po drodze, te wybrzeże całe jest niesamowite i najpiękniejsze miejsce, jakie widziałem, to jest na pewno w życiu.
A robiłeś już kosztorys takiej wyprawy? Ile to kosztuje, gdyby ktoś chciał udać się twoim śladem na przykład? Ile pieniędzy musi zgromadzić, żeby ruszyć?
Właśnie też musiałem przygotować kosztorys na początku, żeby oszacować, ile to wszystko będzie, ile muszę ze sobą wziąć. No to najdroższą częścią są loty. To jest ponad połowa, myślę nawet duża większość w sumie. I lot w jedną stronę do Brazylii z rowerem, no to myślę około 4-4,5 tysiąca.
Złotych.
Złotych, tak. No czyli no załóżmy, że około 9-10 tysięcy na loty i transport bagażu roweru. No i tam same przeżycie nie jest drogie, bo jedzenie kosztuje podobnie jak w Polsce, a jak ktoś śpi w namiocie, no to 30 zł za dobę, nocleg, także no myślę, że ja się zamknąłem tak w 4 tysiącach z jedzeniem i noclegami. No i tam jeszcze różne inne rzeczy, typu
nieprzewidziane sytuacje?
No właśnie, tak. Na przykład musiałem też zapłacić za łódkę, za przejazd na drugą stronę rzeki, jak byłem na wyspie. W sensie ja trochę zmieniłem plan mojej podróży i tam trochę ją wydłużyłem w stosunku do tego, co tam było przygotowane. I wydłużyłem sobie to tak, że chciałem jeszcze przejechać taką jedną wyspą. I żeby się tam dostać, to musiałem zapłacić tam około 150 zł za jakieś 2 łódki, bo musiałem przepłynąć z jednego miasta do drugiego. Potem z tego miasta na tą wyspę. I z tej wyspy też musiałem zapłacić jakiemuś rybakowi, żeby mnie przewiózł łódką. I potem z tamtego miejsca musiałem kolejnemu rybakowi zapłacić, także około też 200-300 zł na coś takiego. No i takie różne właśnie nieprzewidziane wydatki trzeba na takie wydatki trzeba się przygotować.
Ja ci bardzo dziękuję za rozmowę. Jeszcze powiedz tylko, jak wraca się z takiej wyprawy życia do domu, na uczelnię, bo ty jesteś studentem, musiałeś normalnie się tutaj odnaleźć. Łatwo?
Nie było to łatwe, bo od razu przyjechałem i było bardzo zimno, około 20 stopni różnicy w ciągu dnia, a poza tym wszystkie obowiązki uczelniane nagle na mnie spadły, bo spóźniłem się 2 tygodnie na rok szkolny, także musiałem wszystko nadrobić i to nie było łatwe. Bardzo ciężko było.
A jakie plany na przyszłość? Co planujesz? Jaką podróż?
No, jakiś kajak, może coś na pieszo, może jakiś trekking właśnie. No mam dużo planów, ale jeszcze nic konkretnego.
To bardzo ci dziękuję za wizytę w studio.
Dziękuję bardzo.